z biznesu do słuchania.
Moim pierwszym gościem jest Adam Burak, dyrektor Biura Komunikacji PKN Orlen, a więc największej firmy w Polsce. To człowiek, który realizuje tak ciekawe projekty komunikacyjne jak powrót Roberta Kubicy do Formuły Pierwszej, ale i człowiek, który musi ogarniać komunikację takich wyzwań jak zanieczyszczona ropa z Rosji czy drożejące paliwa. Nim został PR-owcem, był oczywiście dziennikarzem. Rozmowę i cały podcast zacznijmy od podstawy. Czym w zasadzie jest ten PR? Jaka jest jego definicja?
PR to pomaganie w tłumaczeniu świata i procesów pewnych, które zachodzą. Górnolotnie to brzmi tłumaczenie świata, ale jak to sprowadzimy na własne podwórko, czyli do własnej firmy, instytucji, czy nawet samego siebie, bo często mówimy też o personal brandingu, czyli budowaniu własnego wizerunku i PR-u. I w takiej najkrótszej definicji moim zdaniem jest to po prostu pomoc w przedstawieniu siebie, swojego biznesu językiem zrozumiałym dla grup, które nas interesują.
Niektórzy mówią, że to manipulacja.
Oczywiście, że tak. No i ciężko temu zaprzeczyć. Żyjemy w czasach, gdzie pojęcie fake news odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Nie mam tutaj dobrych informacji, bo jesteśmy skazani na fake news i lepiej się do nich przyzwyczajmy, bo nie da się z nimi walczyć. Narzędzia do tworzenia fake newsów, ja wspomnę tylko o coraz bardziej popularnym deepfake'u, czyli technologii pozwalającej wsadzić w usta dowolnej osoby dowolne słowa, więc te narzędzia do tworzenia fake newsów rozwijają się znacznie szybciej niż narzędzia do ich zwalczania i niestety nie ma przed tym ratunku, a nie ma też wątpliwości, że fake newsy to po części również ten PR, ten czarny PR.
Przez lata była taka teoria i w zasadzie wydawało się to oczywiste, że ten PR zniknie i zostanie wchłonięty całkowicie przez marketing. To jest możliwe? Taka wizja jest prawdziwa? Czy jak te światy ze sobą współgrają?
Ja to od lat słyszę, że to dziennikarstwo może zniknąć i zamienić się w PR i komunikację, aczkolwiek ja uważam, że rola dziennikarzy paradoksalnie rośnie, bo to oni powinni być dzisiaj tymi gatekeeperami, ludźmi, którzy są w stanie odsączyć nieprawdziwe informacje od tych prawdziwych, które są przekazywane później ludziom, ale tak, komunikacja, marketing, dodam więcej, sprzedaż czy detal to są te obszary, które bardzo blisko ze sobą kooperują, bo i marketing ma w dużej mierze na celu wsparcie sprzedaży czy działów sprzedażowych, ale komunikacja tutaj odgrywa również coraz większe znaczenie. W Stanach zresztą obserwujemy już taki trend, że te działy marketingu, komunikacji i sprzedaży zostają połączone, bo są to naczynia połączone i wydaje się, że to do tego wszystkiego będzie zmierzać. No, pamiętajmy, że biznes coraz częściej opiera się w dużej mierze o sam PR. Zobaczmy na działania Elona Muska, który w zasadzie no, oprócz Tesli, która jest wprowadzana na masową produkcję, to cała reszta biznesu to jest tak na dobre sprawy jeden wielki PR i odnosi sukcesy. Takich przykładów możemy podać coraz więcej, więc ta rola PR-u, komunikacji, marketingu na pewno będzie rosnąć.
Rzeczywiście wywołałeś temat dziennikarstwa, które ma zniknąć i rzeczywiście z tą tezą się dość często mierzę, bo rzeczywiście firmy próbują się komunikować bezpośrednio za pomocą na przykład mediów społecznościowych. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak 5 lat temu na takim kongresie jak tutaj, nie pamiętam już przede mną czy po mnie występował bloger, no to pełna sala była na tym blogerze, mnie tam tak słuchali z grzeczności. No teraz jest trochę już jednak odwrotnie. Czy to jest jakiś rzeczywiście znak czasów, że ten, po tym zachłyśnięciu się taką bezpośrednią komunikacją blogerami albo własnymi mediami jednak to zmierza w tę stronę, że trochę wracamy do tego normalnej takiej koabitacji między firmami, które mają coś do powiedzenia, a mediami?
Konkurencja dzisiaj na rynku influencerów czy social mediów, platform do prowadzenia takiej komunikacji bezpośredniej firma, klient jest coraz większa. Większa nawet niż wśród mediów tradycyjnych. Ja cały czas będę się upierał przy tym, że media tradycyjne są niezbędne i muszą odgrywać coraz większą rolę, bo tak jak wspomniałem, ratunku przed fake newsami nie ma i moim zdaniem jest to zadanie właśnie dla dziennikarzy i dla mediów, bo bardzo łatwo wprowadzić dzisiaj fake newsa do dyskusji, do przestrzeni publicznej. To jest taki efekt kuli śniegowej, który ciężko zatrzymać, jeżeli pojawi się jakaś informacja i odpowiednio wcześniej się jej nie wyłapie, nie zdementuje lub nie podejmie jakichś innych działań, no to jest już po prostu nie do zatrzymania i można tylko minimalizować straty. Ja bym też nie przeceniał roli influencerów czy też social mediów. często mamy do czynienia z różnymi bojkotami. Swego czasu parę lat temu był Tatar z Sokołowa. Dużo się mówiło przy okazji tragedii, która się wydarzyła w Egipcie i śmierci Magdaleny Żuk, że to jest gwóźdź do trumny turystyki w Egipcie, przynajmniej tutaj z tego kierunku polskiego. Było też kilka innych bojkotów. Ja śledziłem często te efekty kilka miesięcy po tym danym zdarzeniu i patrzyłem na wyniki finansowe tych firm, a przede wszystkim na wyniki sprzedaży, i one zazwyczaj nie drgnęły. Czy to, że się robi duży baz, duży szum, są bojkoty, czy tak swego czasu było z jedną z marek piwa, które było wylewane do kratek ściekowych w Warszawie, to wpływu na sprzedaż to nie miało, więc też nie przeceniajmy tej roli, aczkolwiek nie dziwię się trochę, że blogerzy skupili trochę więcej uwagi niż w przypadku spotkania z dziennikarzem. Ja trochę z przerażeniem też czasami patrzę na to, co dzieje się na Instagramie, gdzie mamy influencerów w postaci pani Linki Master na przykład, która ma ponad 1 000 000 obserwujących, ale co najciekawsze, jest chyba rekordzistką, jeżeli chodzi o liczbę interakcji każdego jej posta, bo pod każdym postem pojawia się około 250 tysięcy lajków czy komentarzy. To jest o połowę więcej niż nawet Annę Lewandowską, która wydawałoby się, że jest jedną z największych celebrytek dzisiaj w Polsce.
Jaka jest przyszłość PR-u twoim zdaniem?
Wykorzystanie big data i odpowiedni content. No, ta konkurencja dzisiaj jest naprawdę na tyle duża, że żeby zainteresować użytkownika, klienta, to ten content musi być atrakcyjny i zrozumiały dla niego. Na pewno nie żyjemy dziś już w czasach, w którym wykrzykiwanie, że mój produkt jest najlepszy, najtańszy i w ogóle najlepiej się sprawdzi, kogokolwiek do tego przekona. Social media pozwalają na prowadzenie interakcji, co jest też niezwykle ważne, ale też tworzy wiele wyzwań, bo wypuszczając jakąś informację, pozwalając na interakcję, no to powodujemy, że musimy być przyklejeni do tego komputera, do monitoringu cały czas. No a druga sprawa to jest ten big data i wykorzystywanie potężnej bazy danych. Takie firmy jak my, jak Orlen, gdzie jesteśmy w zasadzie pod szklanym sufitem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność samej marki. Jesteśmy absolutnie najpopularniejszą stacją w Polsce, to dziś mocno staramy się budować lojalność naszych klientów, a niespecjalnie pozyskiwać wielu nowych, bo ich po prostu nie ma.
A powiedz, jakiś przepis na budowanie relacji z dziennikarzami, bo to jest chyba, często słyszę, że to jest największe wyzwanie dla PR-owca, bo nawet jak wymyślisz coś super, to jak nie masz potem jak dotrzeć, no to jesteś trochę w kropce.
Relacje z dziennikarzem muszą być prowadzone jak relacje z kolegą, to znaczy nie można się nawzajem oszukiwać, robić w konie, czy robić idioty z siebie nawzajem. Sam przez wiele lat byłem dziennikarzem, zresztą sam wiesz o tym najlepiej, że to, co najbardziej wkurza, kiedy człowiek jest traktowany z góry, nie fair, bądź podaje szczątkowe, bądź nieprawdziwe informacje, więc naprawdę polecam transparentność i uczciwość i to naprawdę w zupełności wystarczy. Oczywiście warto też wiedzieć, jak poszczególne redakcje funkcjonują, co to jest setka, ile setka telewizyjna, a radiowa powinna trwać, co to jest lead, jak pracują newsroomy, kiedy są kolegia redakcyjne, kiedy zgłasza się z tematami i jak informacje prasowe przygotowywać, ale to są wszystko rzeczy, których po prostu można się nauczyć. Uczciwości i transparentności już nie.
PR jest potrzebny każdej firmie, czy są może, nie wiem, sektory, albo branże, albo wielkość firmy, albo może jakaś specyfika działalności, gdzie tak naprawdę mógł być odwrotnie, mógł być szkodliwy, a nie pomocny.
Ci, którzy mówią, że PR jakimś firmom czy branżom jest niepotrzebny, zapewne zmienią zdanie do pierwszego kryzysu wizerunkowego, który wybuchnie, bo wielu jest przekonanych, że skoro my nie prowadzimy sprzedaży detalicznej, nie docieramy do klienta, którego spotykamy na stacji w sklepie, to ten PR w zasadzie jest niepotrzebny, zwłaszcza w tych relacjach B2B, ale kryzysy wizerunkowe mogą dotyczyć i spotkać każdą firmę, no a kiedy ten kryzys już wybucha, to też jest już za późno, żeby coś zrobić, bo tak jak wspomniałem, to często jest kula śniegowa, której po prostu się nie da zatrzymać, a jedynym działaniem profilaktycznym jest wdrożenie, stworzenie odpowiednich procedur kryzysowych, czyli tej procedury pewnych scenariuszów również, ale też procedury, co się dzieje w danym momencie, kiedy kryzys pojawia się na horyzoncie, plus bardzo szczegółowy monitoring tego, co się dzieje w mediach tradycyjnych i w social mediów. Dlatego uważam, że PR jest niezbędny każdej firmie, nawet jeżeli na co dzień nie przekłada się na wynik finansowy czy wynik sprzedażowy, to naprawdę jest dobrym zabezpieczeniem przed kryzysem.
A przekonywał o tym Adam Burak, szef komunikacji PKN Orlen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.